Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Playing Possum, How Animals Understand Death. Susan Imonso to popularnonaukowa, interdyscyplinarna książka o tym, jak zwierzęta stykają się ze śmiercią i co mogą z niej rozumieć. Autorka, filozofka zajmująca się poznaniem oraz etyką zwierząt, łączy obserwacje zachowań z zoologii, psychologii porównawczej i analizą pojęciową. Jej cel nie polega na prostym przypisywaniu zwierzętom ludzkiej żałoby, lecz na podważeniu założenia, że tylko ludzie potrafią pojąć umieranie. Punktem wyjścia jest opos, którego obrona przed zagrożeniem przypomina stan śmierci. Dalej, pojawiają się między innymi ptaki unikające miejsc znalezienia padliny, naczelne reagujące na ciała współtowarzyszy oraz walenie długo niosące martwe młode.
Monso pyta, jakie elementy składają się na rozumienie śmierci, jak ostrożnie odczytywać zachowania zwierząt i dlaczego różnice między gatunkami są równie ważne jak podobieństwa.
To książka o śmiertelności, ale także o granicach ludzkiej perspektywy w badaniu umysłów innych istot. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, śmierć jako pojęcie stopniowalne, a nie wyłącznie ludzkie. Centralna teza książki brzmi, że rozumienie śmierci nie musi występować w formie znanej człowiekowi. Albo nie występować wcale. Monsu przeciwstawia się takiemu zero-jedynkowemu ujęciu. Człowiek może rozumieć śmierć jako nieodwracalny, powszechny i biologiczny koniec życia, może też przewidywać własną śmierć w odległej przyszłości. Nie wynika z tego jednak, że zwierzę, które nie posiada całego tego złożonego pojęcia, nie rozumie niczego. Może na przykład nauczyć się, że nieruchome ciało nie reaguje,
że w osobnik po określonych oznakach nie wraca do zwykłej aktywności, albo że miejsce, gdzie znajduje się padlina, wiąże się z niebezpieczeństwem.
Takie podejście zmienia pytanie badawcze. Zamiast pytać, czy dane zwierzę wie, czym jest śmierć w pełnym ludzkim sensie, należy ustalić, jakie jej aspekty potrafi rozpoznawać i na podstawie jakich sygnałów. Autorka nie redukuje tej kwestii do emocji. Smutek, pobudzenie czy ciekawość przy ciele mogą być ważne, lecz same nie dowodzą określonego rozumienia. Potrzebne jest rozróżnianie między reakcją na brak ruchu, zapach rozkładu, zmianę relacji społecznej i pojęcie trwałej utraty. Dzięki temu książka proponuje ostrożniejszy język do opisu zwierzęcych umysłów, bez automatycznego umniejszania ich zdolności i bez nieuprawnionego ich uczłowieczania. Po drugie, zachowania przy zwłokach nie są jednym, uniwersalnym dowodem żałoby. Monsu analizuje szeroki repertuar zachowań, które mogą pojawiać się w pobliżu martwych osobników.
Wśród przywoływanych przykładów są szympansy wykonujące czynności przy ciałach zmarłych,
wieloryby przez długi czas niosące martwe młode oraz słonie intensywnie interesujące się kośćmi i kością słoniową. Okresy te łatwo interpretować poprzez znane ludziom pojęcia, takie jak troska, pożegnanie lub żałoba.
Książka zachęca jednak, by przed takim wnioskiem zadać trudniejsze pytania o kontekst, powtarzalność i możliwe alternatywne wyjaśnienia.
Długie pozostawanie przy ciele może świadczyć o więzi społecznej i niezdolności do szybkiego dostosowania zachowania do śmierci bliskiego osobnika. Może też wynikać z pobudzenia, więzi rodzicielskiej, przywiązania do wspólnej przestrzeni albo potrzeby sprawdzenia, czy osobnik jeszcze reaguje.
Z kolei manipulowanie szczątkami nie musi być rytuałem w ludzkim znaczeniu, lecz nadal może ujawniać szczególne rozpoznawanie ciała.
Odmien od zainteresowania, zwykłym przedmiotem. Wartość argumentu Monsu leży właśnie w tej metodologicznej dyscyplinie.
Nie odbiera ona znaczenia niezwykłym obserwacjom, ale nie pozwala, aby poruszający przypadek zastąpił analizę poznawczą. W rezultacie czytelnik lepiej rozumie, że badanie zwierzęcej śmierci wymaga łączenia zachowania, ekologii gatunku, relacji społecznych i ostrożnych wniosków o stanach umysłowych. Po trzecie, padlina, drapieżniki i unikanie zagrożeń jako praktyczna wiedza o śmierci. Książka pokazuje, że związek zwierząt ze śmiercią nie ogranicza się do reakcji na odejście członka grupy. Dla wielu gatunków śmierć jest przede wszystkim istotnym sygnałem ekologicznym. Zwłoki mogą oznaczać pożywienie, ryzyko choroby, obecność drapieżnika, konflikt terytorialny lub niebezpieczne miejsce.
Monso przywołuje m.in. kruki unikające obszarów, w których widziały padlinę.
Takie zachowanie nie wymaga przypisania ptakom ludzkiej refleksji egzystencjalnej, ale wskazuje na zdolność łączenia martwego ciała z informacją o możliwym zagrożeniu.
Ta perspektywa ma ważną konsekwencję. Rozumienie śmierci może być funkcjonalne, ucieleśnione i dostosowane do środowiska danego gatunku.
Zwierzę nie musi rozważać abstrakcyjnej definicji umierania, aby rozpoznawać trwałą zmianę w zachowaniu innego organizmu i odpowiednio zmieniać własne działanie.
Obserwacja padliny może uruchamiać uczenie się o przyczynach śmierci, nawet jeśli zwierzę nie identyfikuje wszystkich jej biologicznych mechanizmów. Autorka zwraca zatem uwagę zarówno na perspektywę ofiary, jak i drapieżnika, padlinożercy oraz zwierzęcia społecznego. Dzięki temu śmierć przestaje być tylko tematem emocjonalnym.
Staje się również źródłem informacji, wokół którego ewolucja mogła kształtować pamięć, ostrożność, rozpoznawanie sygnałów i strategię przetrwania.
To podejście poszerza pole badań poza najbardziej widowiskowe opowieści o zwierzęcym żalu.
Po czwarte, opos udający martwego ujawnia, że śmierć ma rozpoznawalne cechy, tytułowy opos stanowi szczególnie sugestywny punkt wejścia do rozważań Monsu.
W sytuacji silnego zagrożenia zwierzę może zastygnąć, ograniczyć widoczne oznaki aktywności, a także wydzielać zapach kojarzący się z rozkładem.
Nie jest to dosłowne udawanie, w sensie świadomego aktorstwa, dlatego warto zachować ostrożność wobec potocznego języka. Jest to jednak wyspecjalizowana strategia obronna,
która wykorzystuje fakt, że drapieżniki rozpoznają pewien zespół cech związanych z martwym ciałem i mogą stracić zainteresowanie takim obiektem. Przykład ten jest filozoficznie istotny z dwóch powodów.
Po pierwsze, pokazuje, że śmierć funkcjonuje w przyrodzie jako zestaw dostrzegalnych sygnałów, na które różne gatunki są wrażliwe. Nieruchomość, brak reakcji, specyficzny zapach czy zmiana temperatury mogą mieć znaczenie bez konieczności posiadania abstrakcyjnego pojęcia śmierci.
Po drugie, przypadek oposa komplikuje samą granicę między żywym a martwym. Jeśli zachowanie żywego zwierzęcia skutecznie naśladuje cechy zwłok, to obserwator musi interpretować te cechy, a nie tylko je rejestrować.
Monso wykorzystuje ten motyw, aby przesunąć uwagę z pytania o wyjątkowość człowieka na pytanie o wspólną biologiczną rzeczywistość śmiertelności.
Różne zwierzęta mogą odpowiadać na nią odmiennie, lecz wszystkie żyją w świecie, gdzie odróżnienie życia od śmierci ma realne konsekwencje.
Na koniec. Krytyka antropocentryzmu zmienia etykę i sposób obserwowania zwierząt. Najszerszą stawką playing possum jest krytyka antropocentryzmu, czyli nawyku oceniania zwierząt wyłącznie według tego, czy przypominają ludzi. W odniesieniu do śmierci ten nawyk jest szczególnie silny.
Ludzie łatwo uznają za znaczące tylko te reakcje, które wyglądają jak ludzki smutek, opieka nad ciałem czy ceremonia pożegnania.
Monso wskazuje natomiast, że inne gatunki mogą mieć odmienne sposoby odnoszenia się do utraty i martwych ciał.
Brak ludzkiego rytuału nie oznacza braku wrażliwości, pamięci, rozpoznania nieodwracalnej zmiany ani społecznych konsekwencji śmierci.
Nie jest to argument, że każde nietypowe zachowanie należy uznać za dowód głębokiej świadomości. Przeciwnie. Książka proponuje połączenie empatii z rygorem dowodowym.
Empatia wymaga traktowania zwierzęcia jako podmiotu, którego perspektywa może być inna niż nasza.
Rygor wymaga unikania sensacyjnych interpretacji i uwzględniania biologii, środowiska oraz dostępnych danych. Takie podejście ma także wymiar etyczny.
Jeżeli zwierzęta mogą doświadczać utraty, reagować na cierpienie bliskich lub rozpoznawać śmierć w praktycznie ważny sposób,
to ich relacje społeczne powinny być brane poważniej w opiece nad zwierzętami, hodowli, badaniach i ochronie przyrody.
Monso nie oferuje prostego kodeksu postępowania, lecz dostarcza pojęciowych podstaw do bardziej uważnych decyzji dotyczących ludzkich relacji z innymi gatunkami.
Podsumowując, Playing Possum będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych zachowaniem zwierząt, filozofią umysłu, etyką zwierząt i relacją człowieka z przyrodą.
Skorzystają z niej także opiekunowie zwierząt towarzyszących, studenci biologii lub filozofii oraz czytelnicy, którzy chcą lepiej rozumieć, co można,
a czego nie można wnioskować z zachowania zwierzęcia wobec śmierci.
Praktyczna korzyść nie polega tu na otrzymaniu prostych reguł interpretowania każdego gestu psa, ptaka czy ssaka morskiego.
Książka uczy raczej użytecznej ostrożności, zwracania uwagi na kontekst, historię relacji, ekologię gatunku i różnice między obserwacją a jej wyjaśnieniem. Na tle wielu publikacji o emocjach zwierząt wyróżnia ją precyzyjnie wybrany temat. Monsu nie buduje ogólnego katalogu dowodów na to, że zwierzęta czują jak ludzie. Wpuk się na śmierć jako problemie poznawczym, społecznym i etycznym, a następnie zestawia przykłady z bardzo różnych gatunków. Włączy przy tym filozoficzne pytania o treść pojęcia śmierci z ustaleniami nauk behawioralnych oraz psychologii porównawczej. Dzięki temu nie popada ani w chłodny redukcjonizm, ani w sentymentalne uczłowieczanie zwierząt. Jej najważniejsza lekcja brzmi, że ludzkie doświadczenie nie powinno być jedyną miarą znaczenia. Zwierzęta mogą rozpoznawać śmiertelność na sposoby częściowe, praktyczne i gatunkowo odmienne, które zasługują na badanie oraz moralną uwagę. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Susanna Monsu, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.